Radio Satysfakcja.
Ready. dokładnie 13, a 14. Nie będziemy czekać do 15, 14 po 11. Ten program nazywa się Radio Satysfakcja. Ja nazywam się Arkadiusz Kozłowski, Mariusz Siuda także się tak nazywa, jak mówię, i realizuje ten program. Nie ma Gerarda Nowaka dzisiaj. Dostał zwolnienie ode mnie w dzienniczku. Wszystko się zgadza. Wyjechał sobie. No i dlatego dzisiaj, proszę państwa, ja sam się męczę. Mam nadzieję, że nie aż tak bardzo. I tak jak wspominałem, po godzinie 10 przyniosłem kilka płyt, które kiedyś tam dla mnie było ważne. Zagraliśmy już Queen, Noc w operze, i teraz płyta taka nawet dla mnie nieoczywista, dlaczego ona była ważna. Bob Dylan, to był 78 rok, płyta nosi tytuł Street Legal i była ważna po prostu. Już w momencie, kiedy na jednej z giełd płytowych zobaczyłem okładkę tego albumu, takie brązowe, w brązowym tle ten Dylan patrzący w prawą stronę, jakby czekał, aż przejedzie jakiś samochód i wtedy będzie mógł przejść. Zauroczył mnie taką koszulką z podwiniętymi rękawami. W ogóle jest lekko, no nie chciałbym powiedzieć nieświeży, ale taki rozczochrany i niedoprasowany. Spodnie wygniecione, od razu mnie się to spodobało. Kurteczka w ręku, jakaś torba. Widać, że sobie gdzieś idzie. No już po wizualnej stronie tego albumu uznałem, że będzie dobrze. Mój stosunek dotychczasowy, a wtedy byłem licealistą, do Boba Dylana był taki, że to artysta wielki jest. No i basta. I słuchałem jego płyt, głównie tych akustycznych wtedy pierwszych, The Time, They're Changing, Blowing in the Wind, i wszystko było fajnie, ale jednak tak podskórnie czułem, że się męczę. I że słucham tego, no bo artystą wielkim jest. I dopiero właściwie Street Legal spowodował, że zacząłem słuchać Boba Dylana, bo mi to sprawiało przyjemność. I to był ten moment przełomowy. Nie jest to jakaś płyta, która w jakiś sposób zrewolucjonizowała rynek, zdobyła milionowe nakłady. Nie, ale już od tego pierwszego numeru, który państwu zagraliśmy, jakoś tak, jak to się tam kiedyś mawiało, zabujało mnie. I wiedziałem, że ten album będzie ze mną na dłużej. Bob Dylan wtedy, w 78 i 77 roku, kiedy nagrywał ten album, był w takim dosyć dynamicznym ruchu, głównie koncertowym. Był na koncertach w Japonii, w Australii, szykował się do koncertów w Europie. Wszystko dobrze się układało. Poprzedni album Hard Rain, dwa lata wcześniej. Materiał zaczął już przygotowywać, ale dopiero nagrania tej płyty przystąpił w momencie, kiedy kupił sobie jednopiętrowy budynek przy Santa Monica Boulevard. To już przy takiej ulicy to tanie musiało nie być, powiedzmy sobie to uczciwie. Santa Monica Boulevard. Też tak chciałbym gdzieś sobie jakiś tam mały pokoik może, ale zostawmy to. Ja też przy ładnej ulicy mieszkam. No i zaczął nagrywanie. Jak mówię, śpieszyło mu się. Myślę, że może dlatego ta płyta tak fajnie, płynąco brzmi, bo Dylan się śpieszył, bo już właściwie ekipa była spakowana do kolejnej trasy koncertowej, no i chciał to zrobić jak najszybciej. Nagrania były przygotowane i postanowił właściwie nagrywać tą setkę, czyli tak to mówią fachowcy, nie ma pana Gerarda, to nie ma kto tu dokładnie wyjaśnić, na czym to polega. Polega to na tym, że nikt mnie, ja to powiem prostym, laickim stylu, polega to na tym, że po prostu wchodzą i grają i nie kombinują, realizator to rejestruje, potem jakieś drobniutkie poprawki i idzie to na płytę. Żadnych nakładek, podkładek, żadnego sola na gitarze, które jest wybrane z 15 wersji, czyli pierwsze 3 minuty z tej, ostatnie 2 minuty z tamtej, i to wszystko kleimy i wychodzi, że to prawie nowy Jimi Hendrix. Nie, tu panowie grali szybko, on był taki w obróbce powierzchowny też, dobrze, świetnie to wszystko brzmi. Zaledwie 5 dni miksowali ten album. To jak na takie rock'n'rollowe standardy końca lat 70. to było nieźle. Później tam moja miłość do Boba Dylana już była niezmienna. Kolejne płyty, które pokochałem, to na przykład album Desire. No naprawdę nuta w nutę, utwór w utwór. Do dziś, kiedy odpalam ten krążek, czuję dreszcze. Tak też było przy płycie Street Legal, to wtedy właśnie w liceum jeszcze z kolegami po uzbieraniu odpowiedniej sumy, aby zakupić ten krążek na giełdzie płytowej, udaliśmy się do jednego z nas i odpaliliśmy na patefonie. Wiedzieliśmy, że będzie dobrze.
Can you tell me where we're heading? Lincoln County Road or Armageddon? Seem like I've been down this way before. Is there any truth in that, Señor? Señor, Señor, do you know hiding? How long are we gonna be riding? How long must I keep my eyes glued to the door? Will there be any comfort there, Señor? There's a wicked wind still blowing on that upper deck. There's an a marching band still playing in that vacant lot. Well, she held me in her arms one time and said, forget me not. Señor, Señor, I can see that painted wagon, smell the tail of the dragon. Can't stand the suspense anymore. Can you tell me who to contact here, Señor?
Radio Satysfakcja. Muzyka, której nie musisz się wstydzić.
Without love are just words with no meaning, and the feeling that something has died, I can't hide with only words. Lose you, now the last thing I want is to lose you, but I feel like I'm losing myself. I feel like someone else, I'm not myself.
What? Spod lady.
24 lutego, drodzy państwo, była wspaniała pogoda. Tylko że w roku 1965 i na wyspach Bahama, a to umożliwiło muzykom zespołu The Beatles nakręcenie pierwszych scen do filmu muzycznego pod tytułem Help. Scenariusz filmu był zwariowany, jego realizacja też przypominała wesołe miasteczko, a poza tym w grupie muzycznej jak zwykle wiele się działo. W styczniu 65 roku Beatlesi jak co roku dali serię koncertów bożonarodzeniowych, w tym wypadku aż 28. W styczniu 65 John Lennon czytał swoje wiersze w programie telewizji BBC. Był to program dyskusyjny i Lennon odważył się wystąpić w roli poety. Przyjęty został raczej przychylnie, no ale bardziej ze względu na pozycję na rynku muzycznym niż na rynku literackim. 11 lutego Ringo Starr poślubił wybrankę swego serca Maureen Cox, nie ostatnią bynajmniej w jego życiu. 24 lutego na wyspach Bahama padł więc pierwszy klaps, a potem ekipa przenosiła się z kręceniem filmu Help, a to do Oberhausen w Austrii, a to do samego Londynu. Beatlesi chcieli po prostu pomieścić w jednej fabułce maksimum atrakcji, także turystycznych. Pamiętajmy, że nastolatki, zwłaszcza te z mniej posażnych rodzin, nie miały możliwości podróżowania po świecie i tym właśnie nastoletnim fanom zespołu trzeba było tego świata przy okazji troszeczkę pokazać w tak zwanym ekstra bonusie. I stąd te wszystkie pocztówki z dalekich stron. Zresztą na podobnej zasadzie kręcono także przygody Jamesa Bonda, przesuwając się swobodnie po globie ruchem konika szachowego i wyjmując jako scenerię co ciekawsze obiekty z całego świata. No i scenariusz filmu był wybitnie przygodowy, to znaczy było w nim trochę z powieści Łotrzykowskich, nieco elementów egzotyki jak u Kiplinga czytanego w szkole, czy podróży jak u Roberta Louisa Stevensona, czy u Juliusza Verna. W sumie atmosfera dalekiej przygody, która nęciła atrakcją niebywałych perypetii i odległych krain, bo scenariusz przewidywał, że zespół uwikła się w konflikt z tajemniczą hinduską sektą religijną, a szczególną rolę odgrywał w całej imprezie sygnet, który Ringo Starr nosił na małym palcu. Było więc sporo komedii surrealistycznej, dużo przygody, no i mnóstwo muzyki, dlatego że piosenki powstawały na bieżąco wraz z kręceniem materiału zdjęciowego. Bo 24 lutego, kiedy chłopcy szaleli na wyspach Bahama na basenie, zaczęli jednocześnie nagrywać, tak pamiętam, później kawałki jak Ticket to Ride czy You Gonna Lose That Girl. Oczywiście wszystkie te piosenki wykorzystano w filmie. Smutną piosenkę tytułową Help zarejestrowano dopiero w czerwcu, kiedy w studiach trwały prace montażowe. Paradoksem całej imprezy było to, że w tytułowej piosence wbrew rozrywkowym treściom filmu słuchamy zwierzeń młodego człowieka, który czuje się przez życie odtrącany. Może ma nawroty melancholii, może depresji, która nie była jeszcze wtedy tak modna jak dziś. W każdym razie czuje się wytrącony z życiowych kolejni i prosi wybrankę swego serca, by pomogła mu na nie wrócić. No, był to gest ryzykowny, ponieważ do tak zwariowanego filmu aż się prosiła jakaś miła piosenka o miłości, o przygodzie, ale chłopcy zdecydowali już wtedy, że nie będą śpiewali tylko radosnych i skocznych utworów, że dadzą w swojej muzyce również wyraz innym, nie tak entuzjastycznym uczuciom. No i ostatecznie w czerwcu, kiedy pracowano nad płytą Paul McCartney, już bez towarzystwa kolegów, za to ze Stowarzyszeniem Gitary Akustycznej i Kwartetu Smyczkowego, nagrał swój największy przebój tamtej epoki, mianowicie piosenkę Yesterday, która również opowiada o tym, że kiedyś wszystko było o wiele łatwiejsze i bardziej przyjemne, zwłaszcza kiedy ona była u jego boku, a teraz ten domek z kart się zawalił i chłopcu pozostaje tylko wspominać odległe, szczęśliwe chwile. A wszystko w biegu, wszystko w pędzie, bo trzeba było jeszcze pojechać do Salisbury na poligon wojskowy, gdzie wykonywano ostatnie filmowe dokrętki. Kiedy powoli przygotowano premierę filmu, prasa znalazła kolejny temat do obszernych komentarzy. Otóż w czerwcu 65 roku z pałacu Buckingham nadeszła sensacyjna wiadomość, że członkom zespołu The Beatles przyznano ordery, jak głosiła oficjalna nazwa, The Most Excellent Order of the British Empire, czyli Order Imperium Brytyjskiego. brytyjskiego, co spowodowało też niezłą kotłowaninę w mediach, ponieważ to szacowne odznaczenie wydawało się wyjątkowo niestosowne w zestawieniu z grupą rozkrzyczanych chłopaków. No, tak czy owak, 29 lipca w londyńskim kinie Pavillon miał światową premierę pracowicie przygotowywany film pod tytułem Help. I tutaj z ekranu można było usłyszeć, że Beatlesi zaczęli już szukać nowych pomysłów, eksperymentować, budować nowe brzmienia, poszerzać instrumentarium, że zmieniali obsadę instrumentów, że powoli zaczęli do tła muzycznego zapraszać innych wykonawców, słuchać rad techników w studiu i tak dalej. A to wszystko razem tworzyło podwaliny pod muzykę tak zwanych późnych Beatlesów, która miała popchnąć świat rockowy na zupełnie inne tory. Ale na razie jest piękne lato 1965 roku. Beatlesi są u szczytu, a wołanie o pomoc jest najszerzej słyszanym wezwaniem na całej planecie. Help!
Help! I need somebody. Help! Not just anybody. Help! You know, I need someone. Help! When I was younger, so much younger than today. Anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, days I'm gone, not so self-assured. Now I find, I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right.
Have you been alright through all those lonely, 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 lonely nights? That's what I'd say. I'd tell you everything if you'd pick up that telephone. Hey! How you feeling? Are you still the same? Don't you realize?
Oh, God, blimey. The two P's bent now.
Jak co dnia. Czemu kwiaty zwiędły dziś? Czemu milczy ptak? Czemu milczy swoją pieśń? mieście jestem sam. Martwi ludzie spieszą gdzieś. Martwe ptaki krzyczą coś. Tyle ścieżek, tyle dróg. Deszcz już twoje ślady zmył.
Co się stało kwiatom? Grupa Breakout z ważnej w historii polskiej muzyki rockowej płyty Blues. Nieprzypadkowo to nagranie, nieprzypadkowo to ta gitara pod koniec i w środku tego utworu. To oczywiście był Dariusz Kozakiewicz, wtedy członek grupy Breakout, młody facet, który kochał gitarę i który wiedział, jak zagrać na tej gitarze jakieś piękne nuty. I jak Państwo pamiętają, w zeszłym tygodniu mieliśmy krótki fragment rozmowy z Darkiem Kozakiewiczem. Ona była dłuższa, ona dotyczyła różnych rzeczy, ale zadałem mu także jedno pytanie, które od wielu, wielu lat mnie trapi. Mianowicie, na świecie bywają formacje zwane supergrupami, czyli muzycy o odpowiednim dorobku, którzy nagrali już kilka płyt, kilkanaście, uczestniczyli w innych składach, postanawiając zebrać się razem i stworzyć coś jako artyści znani wspólnie z sobą. W Polsce takich przykładów było chyba w ogóle tak naprawdę takiej klasycznej z definicji supergrupy chyba nie było. I zadałem Darkowi właśnie to pytanie dotyczące supergrup w Polsce. Dlaczego właściwie ich nie było i czy kiedyś w czasach swojej kariery nadal, bo nadal jest artystą czynnym, nie myślał, żeby taką formację powołać. Posłuchajcie, co specjalnie dla Radia Poznań powiedział genialny gitarzysta Dariusz Kozakiewicz.
No wiesz, to stare czasy mi się przypominają, bo takie supergrupy, niektóre gazety muzyczne co roku robili taką klasyfikację, na przykład najlepszych muzyków, wiesz, najlepszy wokalista, najlepszy gitarzysta, basista, perkusista. I wtedy powstawały te pierwsze nazwiska z pierwszych, wiesz, pozycji i z tego się robiło tak zwaną supergrupę. I to były też często pytania, a jeśli pan by na przykład taką supergrupę chciał stworzyć, to kto by tam grał? Ja osobiście przeżyłem takie rzeczy, mając 20 parę lat, to było dosyć dawno, to były lata 70, że takie czasami koncerty się montowało. Natomiast dzisiaj ja osobiście nie miałem takiego pomysłu na coś takiego. Nie wiem, czy dzisiejszy czas tu w Polsce, bo nie mówię o świecie, na świecie robi się takie rzeczy. To są jedne ze wspanialszych dla mnie koncertów, jakie mogą być. Zbiera się grupa wspaniałych muzyków, tworzą na scenie coś tak przepięknego, czy to są jakieś standardy, czy jakieś znane utwory, czy mniej znane. Bawią się tą muzyką, uśmiechają się do siebie nawzajem, nie ma żadnej konkurencji, nikt z nikim się nie ściga, więc to jest dla mnie przepiękne. Czy w Polsce coś takiego można wykonać? Pewnie byłoby można. Wiesz, to jest bardzo trudne zadanie, uważam dzisiaj. Po prostu rynek się bardzo skomercjalizował, wiesz? Czy wyjść trochę z tego i pokazać zupełnie jakąś inną twarz tych muzyków. Na pewno jest sporo muzyków, którzy chętnie by wzięli w czymś takim udział. Na myśl mi przychodzi oczywiście bicie rekordu we Wrocławiu, który zorganizował Leszek Cichoński. To jest jakby taka trochę namiastka tej zabawy, którą właśnie we Wrocławiu 1 maja się wykonuje. Przyjeżdżają gitarzyści, grupy muzyków ze świata i wspólnie dżemują, wspólnie się tym bawią. Ja nie mówię, że to ma być na przykład w takiej ilości, że tych gitarzystów na scenie jest 60, bo wtedy nie ma szans, żeby w ogóle każdy zagrał. Ale powiedzmy, jakby było na przykład 10, prawda? I zagrany byłby dosyć ciekawy program. Nie wiem, czy to by w ogóle uciągnęło jakby budżet, czy chętnie by ludzie na to poszli. No tak. Dzisiaj na przykład organizuje się coś na przykład na pół roku nawet do przodu, a na 3 miesiące przed sprawdza się, czy idą bilety. Jak nie idą bilety na 2 miesiące przed koncertem, to się koncert odwołuje, więc czasy są trudne bardzo, wiesz?
Mówiłeś o tych plebiscytach gazetowych, które kiedyś tam były bardzo popularne. Najlepszy wokalista, najciekawszy basista.
Tak, nie wiem, czy pamiętasz
taką historię z węgierską formacją Lokomotiv GT. Taki był węgierski zespół. Oni dokładnie powstali w wyniku plebiscytu jakiejś gazety muzycznej i wszyscy finaliści postanowili porzucić swoje dotychczasowe zespoły i założyć właśnie Lokomotiv
GT?
Tak. To było dokładnie.
Ale wiesz, to mi zrobiłeś niespodziankę, bo ja tego nie wiedziałem.
Tak. Na przykład Gabor Prosser, lider zespołu, porzucił intratną robotę w grupie Omega, która wtedy była także na ogromnej fali. Zespół powstał. No, to był chyba jedyny przypadek na podstawie prasowego konkursu.